w studiu Aleksander Wierzejski.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze studia wyszedł właśnie Ryszard Czarnecki, a jego tekst Nowa Unia w Nowej Komisji Europejskiej o komisarzach znajdziemy w Gazecie Polskiej codziennie. Znajdziemy też na czołówce tytuł o tekstu pisma Program dla całej Polski, czyli podsumowanie programu gospodarczego również Prawa i Sprawiedliwości. Znajdziemy informacje ze zjazdu klubów Gazety Polskiej, jaki w miniony weekend zakończył się w Paryżu. Jest też tekst, który się nie pojawia w innych mediach. Otóż Polacy odznaczeni za ratowanie Żydów na Litwie. Dzisiaj dzień wspomnienie ludobójstwa w Ponarach, pod Wilejskich, w tej chwili już w granicach miasta, miejscowości w Lasku, zostało zamordowanych około od kilkudziesięciu do nawet 100 tysięcy osób. Ich ciała spalono. Niemcy spalili przed, uciekając przed frontem wojsk sowieckich. W związku z tym nawet nie znamy dokładnej liczby ofiar. Dzisiaj ten dzień i to wspomnienie. Nasz dziennik pisze o powrocie bohaterów. 22 żołnierzy niezłomnych spoczęło wczoraj na łączce cmentarza wojskowego w Powązkach w Warszawie. Ludzie ci prawie 70 lat temu zostali uwięzieni przez komunistyczne władze, zamordowani i pochowani tak, by nigdy ich nie znaleziono, ale jednak Instytut Pamięci Narodowej dotarł do ich szczątków, zidentyfikował i wczoraj odbył się niezwykle uroczysty pogrzeb oddający cześć bohaterom polskiej niepodległości. O wyroku, który krzywdzi lokatorów, rozmowa na stronie czwartej naszego dziennika. Artur Kowalski z Sebastianem Kaletą, wiceministrem sprawiedliwości, mówi o działaniach sądu w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Bardzo polecam, bardzo warto się tym tekstem zainteresować. Dziennik Gazeta Prawna, program 500+ dla mikrofirm, informuje o weekendowych odsłonach programu Prawa i Sprawiedliwości. Ulga w składkach dla najmniejszych przedsiębiorstw miesięcznie mogą zyskać na tym po 500 zł. Nowa oferta PiS jest adresowana dla firm, których miesięczny przychód nie przekracza 10 tysięcy złotych, a dochód 6 tysięcy. Prezentujący pomysł premier Mateusz Morawiecki wyliczał, że przeciętna korzyść dla beneficjentów to 500 zł w skali miesiąca. Chodzi o te malutkie firmy, zakłady fryzjerskie, szewskie i tak dalej, które dzięki temu będą troszkę lepiej się trzymać. Kolejny temat w gazecie, dzienniku Gazecie Prawnej to wizyta, być może podczas rozpoczynającego się szczytu ONZ, prezydent Stanów Zjednoczonych zapyta Andrzeja Dudę o to, czy Polska jest gotowa wziąć udział w ewentualnej koalicji militarnej przeciwko Iranowi. Dowiedział się dziennik Gazeta Prawna z dobrze poinformowanego źródła w Waszyngtonie. Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo miał już sondować w tej sprawie europejskich partnerów USA. No ale czy to jest prawda? Musimy się poczekać na informacje po spotkaniu. Szpiedzy w seksaferze to tytuł z Rzeczpospolitej. Bracia Jewgeni i Aleksiej R. z Ukrainy przez ponad 16 lat prowadzili na Podkarpaciu sieć agencji towarzyskich. Przez te 16 lat pozostawali bezkarni. Dopiero w 2016 roku trafili za kratki. No i pytanie, czy interesował się nagraniami z tych agencji towarzyskich ukraiński wywiad i jakie z tego wywodzą się konsekwencje. Więcej Rzeczpospolitej. Również na pierwszej stronie PiS jest partią klasy średniej. Zdajemy sobie sprawę, że część osób może zareagować innymi formami pracy, choć bardzo byśmy tego nie chcieli, mówi premier Mateusz Morawiecki o zniesieniu limitu 30-krotności składki ZUS. Gazeta Wyborcza w tekście o Marianie Banasiu. To jest materiał, który najpierw pojawił się w TVN-ie. Ciekawa rzecz, mianowicie odmiana. Bertolt Kittel na pierwszej stronie w tekście Wojciecha Czuchnowskiego jest odmieniony jako Bertolda Kittla. Do tej pory myślałem, że powinna być Bertolda Kitela. No, ale jest to język polski. Drugim tematem, którym zajmuje się Gazeta Wyborcza, jest konkurs 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Stał on na wysokim poziomie, ale filmowcy są smutni, bo władza ich zdaniem pokazała swój stosunek do filmowców, transmitując galę w niszowej TVP Kultura, a w TVP2 rządziło wtedy disco polo. Taka opinia na łamach Gazety Wyborczej. Teraz tygodniki. Tygodnik w sieci. Oczywiście hitem jest tekst, który mówi o soku z buraka. Sok z buraka, mieszanka drwin, manipulacji i kłamstw, zawsze przeciwko PiS. Profil obserwuje na Facebooku ponad 800 tysięcy osób, a autorzy dotarli do dokumentów i ludzi potwierdzających, że sok z buraka to oręż Platformy Obywatelskiej w politycznej walce. I wiemy, kto za tym stoi. Osobą tą jest Mariusz Kozak-Zagozda. Sprawny PR-owiec, przez lata pracował dla dużych koncernów, był m.in. dyrektorem do spraw strategicznych projektów marketingowych w LPP. S.A. to właściciel słynnych marek odzieżowych. Później robił kampanię dla Wistuli, Wulczanki, W. Kruk. Z naszych ustaleń, czyli ustaleń autorów, Marka Pyzy i Marcina Wikło, wynika, że sok z buraka, domenę sok z buraka wykupił 12 marca 2014 roku. Ale domena jest pusta, profil działa prawie wyłącznie na Facebooku, a sam Kozak-Zagozda przedstawia się jako dziennikarz. Przyznaje, że założył domenę sok z buraka, ale pozbył się jej w 2017 roku i nie pamięta, komu ją odstąpił. Przeglądamy dalej tygodnik w sieci i widzimy zdjęcie słynnej postaci. Postaci, o której od dwóch tygodni rozmawiamy na arenie politycznej. Chodzi o słynną dyskusję między Anną Marią Żukowską, rzecznikiem SLD, a Moniką Jaruzelską. Monika Jaruzelska nie startuje z list SLD. W ramach tej dyskusji wyszło na jaw, że piesek Moniki Jaruzelskiej próbował zgwałcić suczkę Anny Marii Żukowskiej, a potem nasikał do butów właśnie Annie Marii Żukowskiej. I tygodnik w sieci publikuje fotografię sprawcy. Możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda jamniczek na moje oko. Ostrowłosy, nie wiem, pani Moniki Jaruzelskiej. Grzegorz Górny w tekście Mity lobby gejowskiego zastanawia się, czy rzeczywiście w Polsce i na świecie 10% osób to osoby o skłonnościach homoseksualnych. Skąd to się wzięło? To szybciutko powiem. Sexual Behavior of the Human Male, książka z 1948 roku, zwana potocznie raportem Kinsey'a. Jej autor, amerykański entomolog, powołując się na własne badania, napisał, że około 37% białych mężczyzn w USA miało ze sobą stosunki homoseksualne, a doszedł do tego, badając przestępców seksualnych, więźniów, prostytutki i osoby z gejowskiego półświatka. Sam również był osobą o tych skłonnościach. W tygodniku Do Rzeczy wywiad ze Zbigniewem Ziobrą autorstwa Cezarego Gmyza za najważniejsze dokonanie. Minister Ziobro uważa przyjęcie rozwiązań pozwalających skutecznie ścigać przestępczość VAT-owską. Zarządów PO-PSL te skomplikowane sprawy trafiały do prokuratur rejonowych. We Wrocławiu mieliśmy sprawcę, który wyłudził 80 milionów złotych, a sąd wymierzył mu karę w zawieszeniu i grzywnę do 300 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że minister Ziobro wspomina byłego ministra finansów Pawła Szałamachę, który wskazał, że podległe mu służby nie mają narzędzi, by uderzyć w przestępców VAT-owskich. I lewicowa telenowela to tekst Kamili Baranowskiej o tym, co dzieje się na lewicy, ale czas już na przegląd prasy się kończy. Krzysztof Skowroński w studio.
Aleksander Wierzyński wróci do studia o godzinie 9:00. Teraz jest godzina 8:10. Słuchają Państwo Poranka w net. A gościem Poranka Wnet jest pan Bogdan Pęk, kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce, kandydat do Parlamentu Polskiego. Dzień dobry panu.
Kłaniam się pięknie.
Kiedyś pan chciał zablokować program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Dostał pan wtedy łatkę oszołoma od mediów. Wtedy były tylko media głównego nurtu. Teraz to już jest czas zupełnie przeszły. Teraz na pierwszej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej pierwsze miejsca w wiadomościach zajmuje w wiadomościach mediów, które są związane z opozycją. Pan Marian Banaś. Zna pan szefa NIK-u?
Tak, znam go od kilkudziesięciu lat i myślę, że cała ta afera, podobnie jak kiedyś afera z ministrem Szeremetiewem, który przez tego samego człowieka został oskarżony o korupcję, a następnie odwołany z funkcji wiceministra obrony narodowej, sponiewierany i dopiero po długim czasie uniewinniony przez sąd, a człowiek, który to nadał, nie poniósł żadnych konsekwencji. Otóż uważam, że to jest zemsta na Banasiu, bo przecież cała Polska widziała, że to Banaś był głównym architektem odzyskania no co najmniej 80 miliardów złotych od tych złodziei VAT-owskich, akcyzowych, od wszystkich tych, którzy unikali płacenia podatków w zorganizowany, mafijny sposób. Ja uważam, że jest nieprawdopodobne, żeby wysoce nieprawdopodobne, żeby Banaś popełnił jakiegokolwiek rodzaju przestępstwo. I sprawa ta powinna być oczywiście w pełni wyjaśniona, ale nie może być tak, że w Polsce bezkarnie atakuje się funkcjonariuszy państwowych, zwłaszcza z obozu rządzącego, w sposób no, urągający wszelkim zasadom etyki dziennikarskiej. To jest moim zdaniem grubymi nićmi szyta robota i dopóki nie będzie ostatecznego wyroku sądu, bo wiem, że pan prezes Banaś odwołał się w tej sprawie do sądu, złożył wniosek do sądu, to wszelkie enuncjacje krytykujące go czy poniewierające powinny być także zaskarżane.
Opozycja, liderzy opozycji, między innymi szef PSL-u, domaga się natychmiastowej dymisji prezesa NIK-u, a prezes NIK-u zwraca uwagę na to, że pan Kwiatkowski miał zarzuty prokuratorskie, a opozycja wcale nie domagała się jego dymisji. Podwójne standardy.
No ale rzeczywiście, że tak. No przecież wszyscy widzą, czują i rozumieją, że upadająca opozycja, a zwłaszcza PSL, który w tej chwili jest w sytuacji wręcz dramatycznej. Ostatnio dotarła do mnie informacja, że w rejonie tarnowskim, w tym okręgu, gdzie kandyduje prezes PSL-u pan Kosiniak, ze wstępnych sondaży wychodzi, że PSL nie uzyska tam mandatu, czyli teoretycznie istnieje taka możliwość, że nawet gdyby PSL jakimś cudem w Polsce przekroczył próg 5% i uczestniczył w podziale mandatów, to może tam nie wejść sam prezes, co by było no, jakąś takim słusznym podziękowaniem społeczeństwa za to, co on czynił w poprzedniej koalicji. No ale podwójne standardy Platformy Obywatelskiej i całej tej hierarchii antypisowskiej no, są oczywiste. Po tamtej stronie ludzi oskarżonych o poważne wykroczenia czy przestępstwa jest bardzo wielu. Jakoś zamilkła sprawa Burego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludzie, którzy mają zarzuty prokuratorskie, siedzą na czołowych pozycjach w Platformie Obywatelskiej. A tą sprawę, która jest na razie, dopóki nie ma dowodów innych, tylko pomówieniem, no eskaluje się w nieprawdopodobny sposób, tak jakby doszło do załamania całej struktury państwa polskiego. To jest po prostu niegodziwe i to jest próba ratowania swojego prestiżu i swoich upadających notowań.
A jak przebiega kampania wyborcza w Małopolsce?
Więc jak pan wspomniał, kandyduję do polskiego Sejmu, do okręgu krakowskiego. To jest okręg, który składa się z miasta Krakowa, powiatu ziemskiego krakowskiego, powiatu miechowskiego i powiatu olkuskiego. I od dłuższego czasu, mając kontakt z wyborcami bezpośredni, obserwuję to wszystko, ale także śledzę sondaże lokalne. Wygląda na to, że zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości będzie w tym obszarze zdecydowane. Ludzie bardzo przyjaźnie odnoszą się do mnie osobiście, do kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. W przeciwieństwie do kandydatów opozycji, która chodzi jakby opłotkami i głównie eksponuje się w mediach wrogich obozowi rządzącemu. Ja rzeczywiście po dłuższym czasie wszedłem w tą większą politykę. Niedawno wygrałem wybory do sejmiku z ostatniego miejsca z bardzo dobrym wynikiem i dlatego, jak sądzę, kierownictwo partii wyznaczyło mnie również do wyborów parlamentarnych. Ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj przyszły takie czasy, że jeżeli nie chcemy, żeby nastąpiła recydywa tamtej władzy, żeby było tak, jak było, żeby uciekały setki miliardów złotych z budżetu, żeby następował rozkład państwa polskiego, jego stopniowa likwidacja, osłabienie także siły obronnej, czyli bezpieczeństwa, żeby wzorce etyczno-moralne były odwrócone, no to trzeba głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Ono nie jest doskonałe, ale w stosunku do tych, którzy mogliby go zastąpić, no to jest jednak ogromna dysproporcja na naszą korzyść, na te wzorce etyczno-moralne, etyka, na której się opieramy, cały system wartości nie pozwalający na obrażanie uczuć religijnych, na niepozwalanie stosowania fake newsów jako broni w polityce, no jest w rzeczywisty sposób odbiegająca na korzyść od tych, którzy stoją za nami i usiłują z powrotem dorwać się do władzy, żeby to państwo ostatecznie osłabić i zniszczyć.
Powiedział Bogdan Pęk, kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości z Małopolski do parlamentu w wyborach parlamentarnych, a my już zapowiemy Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości, Poranek Wnet z Krakowa od przyszłego poniedziałku. Przynajmniej takie są plany i mam nadzieję, że wtedy spotkamy się w studio i rozmowa już nie będzie telefoniczna.
Bardzo dziękuję, z przyjemnością. To są czasy, kiedy trzeba przekonywać każdego, a zwłaszcza tych, którzy się jeszcze wahają, bo są to najważniejsze wybory od 1989 roku, które zdecydują o przyszłości narodu i państwa polskiego.
Jest godzina 8:22. Słuchają państwo Poranka Wnet, a dziś w poranku po godzinie 9:00 studio Dziki Zachód. To już może nastroimy się do tego Dzikiego Zachodu.